Lekcja pierwsza. 7 kwietnia. Wszechświatowy bój. Tekst pamięciowy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 12, 17. Wszechświatowy bój między dobrem a złem, nazywany też wielkim bojem, jest biblijnym światopoglądem. Ów kosmiczny konflikt stanowi podłoże, na którym rozgrywa się dramat naszego świata, a nawet całego wszechświata. Grzech, cierpienie, śmierć, powstanie i upadek państw, głoszenie Ewangelii, wydarzenia czasów końca, wszystko to występuje w kontekście tego wszechświatowego boju. W tym tygodniu przyjrzymy się kilku ważnym miejscom, w jakich toczył się wielki bój rozpoczęty w tajemniczy sposób w sercu doskonałej istoty, Lucyfera, który przeniósł swój bunt na ziemię, doprowadzając do upadku inne doskonałe istoty, Adama i Ewę. Na tych dwóch przełomowych wydarzeniach, upadku Lucyfera, a następnie upadku naszych prarodziców, opiera się cały wielki bój toczący się od tamtej pory. Każdy z nas uczestniczy w tym wszechświatowym dramacie. Dobrą nowiną jest to, że pewnego dnia wielki bój nie tylko dobiegnie końca, ale zakończy się zupełnym zwycięstwem Chrystusa nad szatanem. Jeszcze lepszą nowiną jest to, że ze względu na pełnię tego, czego Jezus dokonał na krzyżu, wszyscy możemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie. W ramach tego zwycięstwa Bóg wzywa nas do wiary i posłuszeństwa teraz, gdy czekamy na spełnienie wszystkiego, co zostało nam obiecane w Jezusie, którego powtórne przyjście jest pewne. Niedziela. 1 kwietnia. Upadek doskonałej istoty. Jeżeli wielki bój jest podstawą biblijnego światopoglądu, to nasuwa się szereg pytań. Jedno z najważniejszych brzmi następująco: jak to się zaczęło? Skoro miłujący Bóg stworzył wszechświat, rozsądną rzeczą jest zakładać, że zło, przemoc i konflikt nie były częścią pierwotnego stworzenia. Konflikt pojawił się niezależnie od pierwotnego stworzenia, ale z pewnością nie był nieuniknionym rezultatem porządku stworzonego przez Boga. Niemniej jednak wielki bój toczy się, jest realny, a my jesteśmy weń uwikłani. Przeczytaj Księga Ezechiela 28, 1-2 i 11-17 oraz Księga Izajasza 14, 12-14. Czego fragmenty tych ksiąg uczą nas o upadku Lucyfera i genezie zła? Księga Ezechiela 28, 1-2, 11-17. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak mówi wszechmocny Pan, ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: jestem Bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: tak mówi wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i oneks, szafir, rubin i szmaragd, ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. Księga Izajasza 14, 12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież ty o tym mawiałeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Lucyfer był doskonałą istotą mieszkającą w niebie. Jak to możliwe, że powstała w nim nieprawość, zwłaszcza w tak doskonałym środowisku? Nie wiemy tego. Być może właśnie dlatego Biblia mówi o tajemnej mocy nieprawości, zobacz drugi list do Tesaloniczan 2, 7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Poza rzeczywistością wolnej woli danej przez Boga wszystkim jego inteligentnym stworzeniom nie ma żadnego wyjaśnienia przyczyny upadku Lucyfera. Ellen White trafnie napisała, jest to rzeczą niemożliwą, żeby w pełni wyjaśnić pochodzenie grzechu w tym sensie, aby uzasadnić jego istnienie. Grzech jest intruzem i jego istnienia nie da się niczemu uzasadnić. Jest on niepojęty i nie dający się wytłumaczyć. Usprawiedliwiać go, to znaczy bronić go. Gdyby można było znaleźć wytłumaczenie lub wskazać powód jego istnienia, przestałby być grzechem. Jeśli zastąpimy słowo grzech słowem zło, ten cytat brzmi tak samo sensownie. Jest to rzeczą niemożliwą, żeby w pełni wyjaśnić pochodzenie zła w tym sensie, aby uzasadnić jego istnienie. Zło jest intruzem i jego istnienia nie da się niczym uzasadnić. Jest ono niepojęte i nie dające się wytłumaczyć. Usprawiedliwiać je, to znaczy bronić go. Gdyby można było znaleźć wytłumaczenie lub wskazać powód jego istnienia, przestałoby być złem. Zastanów się nad swoimi doświadczeniami w kwestii realności wolnej woli. Dlaczego powinniśmy z modlitwą myśleć o wyborach, jakich dokonujemy, używając wolnej woli? Poniedziałek. 2 kwietnia. Więcej niż znajomość faktów. Choć nie możemy wyjaśnić, dlaczego doszło do powstania zła, jako że nie istnieje żadne uzasadnienie tego, Pismo Święte świadczy, że zło zrodziło się w sercu Lucyfera w niebie. Poza fascynującymi informacjami, jakie otrzymaliśmy w dziełach Ellen White, zobacz na przykład rozdział Pochodzenie zła w książce Wielki Bój, Pismo Święte nie mówi dużo o tym, jak wielki bój rozpoczął się w niebie. Słowo Boże wyjaśnia jednak dość dokładnie, jak zło zostało przeniesione na ziemię. Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 3:1-7. Jak to, co się stało, wskazuje na winę Adama i Ewy w zaistniałej sytuacji. Pierwsza księga Mojżeszowa 3:1-7. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Smutne w powyższej sytuacji jest to, że Ewa dobrze wiedziała, co Bóg powiedział. Powtórzyła nawet jego słowa, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Pierwsza księga Mojżeszowa 3:3. Choć z tego, co zostało zapisane w Biblii, nie wynika jasno, czy zakaz dotyczył także dotykania owocu, to jednak Ewa wiedziała, że spożycie go doprowadzi ją do śmierci. Wówczas szatan otwarcie i ewidentnie sprzeciwił się tym słowom. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Pierwsza księga Mojżeszowa 3:4. Czy kontrast mógł być jeszcze wyraźniejszy? Choć początkowo szatan postępował skrycie i podstępnie, to gdy pozyskał jej uwagę i zauważył, że Ewa nie stawia oporu, otwarcie zadał kłam przykazaniu Bożemu. Tragiczne jest to, że Ewa nie była ofiarą ignorancji. Nie mogła stwierdzić, nie wiedziałam. Wiedziała. A jednak, choć posiadała niezbędną wiedzę, postąpiła źle. Jeśli nawet w doskonałym środowisku Edenu sama wiedza nie wystarczyła, by powstrzymać Ewę, a następnie Adama, który także znał prawdę, przed zgrzeszeniem, nie powinniśmy oszukiwać siebie, sądząc, że sama wiedza wystarczy, by nas zbawić. Owszem, potrzebujemy poznania tego, co mówi nam Słowo Boże, ale wraz z wiedzą potrzebujemy poddania, w którym będziemy posłuszni temu, co mówi Słowo Boże. Bóg powiedział prawdę, a szatan skłamał. Pomimo wiedzy, jaką mieli Adam i Ewa, woleli oni usłuchać szatana. Pomyśl, jak niewiele zmieniło się od tego wydarzenia na przestrzeni minionych tysięcy lat. Jak możemy uniknąć popełnienia błędu podobnego do tego, jaki popełnili nasi prarodzice? Wtorek. 3 kwietnia. Wojna w niebie i na ziemi. Upadek naszych prarodziców doprowadził świat do tragedii grzechu, zła i śmierci. Można mieć różne opinie co do bezpośrednich przyczyn upadku pierwszych ludzi, kto bardziej zawinił, ale nie sposób zanegować obecnej rzeczywistości, pełnej zamieszania, przemocy, przesileń i konfliktów, której skutki wszyscy ponosimy. Mówimy o wszechświatowym boju, wszechświatowym konflikcie, i słusznie. Ale jakakolwiek była geneza tego konfliktu we wszechświecie, rozgrywa się on także tutaj, na ziemi. Znaczna część historii biblijnej, od upadku w Edenie po ostatnie wydarzenia prowadzące do powtórnego przyjścia Jezusa, pod wieloma względami jest naświetleniem wielkiego boju. Dlaczego? Bo żyjemy w samym jego środku. Słowo Boże wyjaśnia nam, co się dzieje na naszym świecie, jaka walka toczy się za kulisami i, co najważniejsze, jak się zakończy. Przeczytaj objawienie Jana 12:1-17. Jakie bitwy rozgrywające się w niebie i na ziemi przedstawia ten rozdział? Objawienie Jana 12:1-17. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną, dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał, lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Widzimy walkę w niebie i walkę na ziemi. Pierwsza bitwa rozgrywa się między smokiem szatanem a Michałem, co w hebrajszczyźnie znaczy, któż jest jak Bóg. Zbuntowany Lucyfer stał się szatanem, przeciwnikiem, a choć jest tylko stworzeniem, wystąpił do walki przeciwko odwiecznemu Stwórcy, Jezusowi. Zobacz list do Hebrajczyków 1:1-2. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Ewangelia Jana 1:1-4. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Lucyfer zbuntował się przeciwko swemu Stwórcy. Wielki bój nie toczy się między rywalizującymi bóstwami, ale jest wojną wszczętą przez zbuntowane stworzenie przeciwko Stwórcy, przejawiającą się w atakach kierowanych także przeciwko innym stworzonym istotom. Po przegranej w niebie bitwie z Chrystusem szatan usiłował pokonać go na ziemi od pierwszych chwil po jego narodzeniu. Zobacz objawienie Jana 12:4. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Gdy poniósł klęskę także w tej bitwie, a potem w czasie kuszenia na pustyni i wreszcie na Golgocie, szatan, wiedząc, że śmierć Jezusa na krzyżu oznacza ostatecznie przegraną dla niego, rzucił się do walki przeciwko ludowi Chrystusa. Ta wojna toczyła się przez większość historii chrześcijaństwa i będzie trwać do końca, gdy szatan poniesie kolejną klęskę podczas powtórnego przyjścia Jezusa. Przeczytaj objawienie Jana 12:10-12. Jaką nadzieję znajdujemy w tych wersetach mimo sporów i konfliktów, o których mówią? Objawienie Jana 12:10-12. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Środa. 4 kwietnia. Z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Apokalipsa Jana zapowiada prześladowanie, jakiego miał doświadczyć lud Boży przez znaczną część dziejów Kościoła. Proroctwo o 1260 dniach z objawienia Jana 12:6 wskazuje na 1260 lat prześladowań Kościoła Chrystusowego. Prześladowania zapoczątkowane w czasach Nerona, mniej więcej w tym czasie, gdy apostoł Paweł poniósł męczeńską śmierć, trwały z większą lub mniejszą gwałtownością przez długie stulecia. Chrześcijan fałszywie oskarżano o najgorsze przestępstwa, uważano ich za przyczynę wszelkiego nieszczęścia, głodu, zarazy i trzęsienia ziemi. Ponieważ stali się przedmiotem ogólnej nienawiści i podejrzeń, znalazło się wielu oskarżycieli, którzy dla pieniędzy zdradzali niewinnych. Sądzono chrześcijan jako wrogów cesarstwa, nieprzyjaciół religii i wyrzutków społeczeństwa. Wielu rzucono dzikim zwierzętom na pożarcie albo żywcem spalono w rzymskich amfiteatrach. W tym czasie niewiasta, Kościół, uciekła na pustynię. Czytamy, że dano jej dwa skrzydła wielkiego orła. Jest to obraz ucieczki tam, gdzie mogła znaleźć schronienie. Znalazła je na pustyni, a smok, czyli szatan, nie mógł jej tam zagrozić. Bóg zawsze ratował resztę, nawet wśród największych prześladowań, i uczyni to znowu w czasie końca. W kontekście zagrożeń czasów końca Chrystus powiedział swojemu ludowi: ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza 28:20. Jak rozumiemy tę wspaniałą obietnicę, i to pomimo tak wielkiej liczby męczenników wśród jego wyznawców. Zobacz list do Rzymian 8:31-39. Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ewangelia Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Nic, ani prześladowanie, ani głód, ani śmierć, nie może nas odłączyć od miłości Bożej. Obecność Chrystusa z nami, zarówno teraz, jak i w czasie końca, nie znaczy, że nie doświadczymy bólu, cierpienia, ciężkich przeżyć czy nawet śmierci. Nigdy nie obiecano nam wolności od skutków zła w tym życiu. Jednak dzięki Jezusowi i temu, czego dokonał dla nas, możemy żyć w nadziei, mając obietnicę, że Bóg jest z nami we wszystkich próbach, a życie wieczne w nowym niebie i na nowej ziemi będzie naszym udziałem. Możemy żyć w nadziei. Bez względu na wszystko, przez co będziemy musieli przejść, możemy być pewni jak Paweł, że oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Drugi list do Tymoteusza 4:8. My, którzy umiłowaliśmy przyjście Jego, możemy trzymać się tej nadziei i obietnicy z całą ufnością i pewnością. Czwartek. 5 kwietnia. Prawo i Ewangelia. Jesteśmy adwentystami dnia siódmego, a nasza nazwa wyraża nasze poglądy. Dzień siódmy to oczywiście sobota, a to, że znajduje się on w naszej nazwie, podkreśla naszą wiarę w obowiązującą moc nie tylko czwartego przykazania Bożego, ale i całego dekalogu. Słowo adwentyści świadczy, że wierzymy w powtórne Jezusowe przyjście, które będzie konsekwencją tego, czego Chrystus dokonał przez odkupieńczą śmierć podczas swego pierwszego przyjścia. Tak więc nazwa adwentyści dnia siódmego wskazuje na dwa nieodzowne i nierozłączne składniki prawdy, prawo i Ewangelię. W jaki sposób poniższe fragmenty Biblii wskazują na ścisłe powiązanie prawa z Ewangelią? Księga Jeremiasza 44:23. Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według Jego zakonu, Jego przykazań i Jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj. List do Rzymian 3:20-26. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian 7:7. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Ewangelia to dobra nowina. Choć zgrzeszyliśmy, łamiąc prawo Boże, to przez wiarę w to, czego Chrystus dokonał dla nas na krzyżu, możemy otrzymać przebaczenie naszych grzechów, naszych przestępstw prawa Bożego. Ponadto otrzymujemy moc do zachowywania tego prawa w pełni i całkowicie. Zatem nic dziwnego, że w kontekście dni końca, gdy wielki bój rozgorzeje z wyjątkową intensywnością, lud Boży został przedstawiony w szczególny sposób. Przeczytaj objawienie Jana 14:12. Jak ten werset świadczy o powiązaniu prawa Bożego z Ewangelią. Objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Jako adwentyści dnia siódmego, wierzący w potrzebę posłuszeństwa prawu Bożemu, jak możemy wskazywać innym, że to posłuszeństwo nie jest legalizmem, ale naturalnym efektem umiłowania Boga i przyjęcia zbawienia? Jak piąta księga Mojżeszowa 11:1 i pierwszy list Jana 5:3 wspierają ten pogląd. Piąta księga Mojżeszowa 11:1. Będziesz więc miłował Pana, Boga swego, i przestrzegał Jego zarządzeń, Jego ustaw i Jego przykazań. Pierwszy list Jana 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Piątek. 6 kwietnia. Do dalszego studium. Dopóki wszystkie stworzone istoty uznawały posłuszeństwo miłości, w całym Bożym Wszechświecie panowała doskonała harmonia. Radością niebiańskich zastępów było wypełnianie zamiarów Stworzyciela, a rozkoszą, odzwierciedlanie Jego chwały i uwielbianie Go. I podczas gdy miłość do Boga była uczuciem najwyższym, to wzajemna miłość była ufna i niesamolubna. Żadna nuta niezgody nie burzyła niebiańskiego porządku. Niestety, ten szczęśliwy stan uległ zmianie. Znalazł się ktoś, kto nadużył wolności danej przez Boga stworzonym istotom. Grzech zrodził się w tym, który zaraz po Chrystusie był najbardziej uczczony przez Boga. Zwróć uwagę na zacytowany zwrot posłuszeństwo miłości. To mocne wrażenie, pełne głębokiego znaczenia, wskazuje na fakt, że miłość prowadzi do posłuszeństwa i wierności. Mąż, który miłuje żonę, będzie objawiać tę miłość poprzez wierność. Tak było z istotami niebiańskimi i tak powinno być w naszej więzi z Bogiem. Pytania do dyskusji. 1. Jakie biblijne dowody świadczą nie tylko o realności istnienia szatana, ale także o jego roli w wielkim boju? Jak możemy pomóc ludziom zrozumieć realność istnienia szatana jako osobowej istoty, a nie tylko symbolu zła w ludzkim sercu? 2. Jako adwentyści dnia siódmego zostaliśmy pobłogosławieni niesamowitą wiedzą w dziedzinie biblijnej prawdy. Choć jest to wspaniałe samo w sobie, dlaczego wiedza nie wystarczy, by nas zbawić? Czego jeszcze potrzebujemy oprócz rozumowego poznania faktów? 3. W jaki sposób doświadczyłeś obecności Jezusa w swoim życiu? Jak doświadczenia te mogą ci pomóc w trudnościach i uciskach, przez jakie przechodzisz? 4. Omówcie w klasie szkoły sobotniej wyrażenie posłuszeństwo miłości. Jak to pojęcie pomaga nam lepiej zrozumieć powiązanie prawa Bożego i łaski Bożej oraz wiary i posłuszeństwa? Czego to pojęcie uczy nas o wolności nieodłącznie związanej z miłością? W jaki sposób w codziennym życiu możemy okazywać posłuszeństwo miłości?